Gotuj się na weekend.
To ponownie dzień dobry, tym razem z gościem w studiu, Rafał Koziorzemski, kucharz ze Złota. Dzień dobry.
Witam serdecznie Trójmiasto i cześć.
Kucharz ze Złota, Le Chef en Or, czyli cały czas dumnie nosisz to wyróżnienie zdobyte w bardzo ciężkich warunkach, ale niezwykle prestiżowe w paryskim konkursie.
No tak jak już wspomniałaś, był to dość ciężki okres, w którym musiałem nadwyrężyć dość mocno swój czas i nie tylko w restauracji, ale swój prywatny. Musiałem, tak jak już żeśmy rozmawiali przed audycją, że no, potrzeba na to dużo czasu, 4 miesiące przygotowań, wyjazdów do Warszawy, gdzie miałem możliwość trenowania w bardzo dobrych warunkach.
Tak, ale to jest jeden z wielu konkursów, które na świecie odbywają się oczywiście w branży gastronomicznej. Czy dla kucharza to jest ważne, żeby mieć chociaż jeden, dwa tytuły w swoim portfolio?
Są to zawsze ambicje, ja je posiadam cały czas i dążę do doskonałości gdzieś tam w swoich usługach i też w gotowaniu. Jest moim zdaniem tak, każdy z kucharzy powinien wziąć w takim konkursie udział w przygotowaniach do niego, co jest bardzo ważne, żeby zobaczyć i poczuć tą presję, gdzie na przykład podchodzi do ciebie jeden z jurorów, najlepiej jeszcze jakby to był ikoną jakiejś restauracji na świecie i pytał, dlaczego tak szybko gotuje ci się wywar na ten sos, bo wiesz dobrze, że możemy ci odjąć punkty za to, że będzie mętny.
No i na pewno rozluzi się wtedy człowiek po takim komentarzu.
Tak, dokładnie. Mnie to napędza na przykład, bo wiem, że wtedy ja ci jeszcze pokażę.
No i ta metoda zadziałała.
Zawsze, no teraz ostatnio też mojemu zastępcy w restauracji mówiłem, że zawsze byłem pewny tego, co robię i byłem pewien, że idę po pierwsze miejsce, a nie interesowało mnie tam gdzieś na dole.
No, w związku z tym moje pytanie zasadnicze, bo tematem naszego dzisiejszego spotkania są bary mleczne. Co kucharz ze Złota ma wspólnego z barem mlecznym?
No i to jest coś pięknego, bo to idea u mnie narodziła się 2 lata temu, żeby wskrzesić stare, dobre receptury przez właśnie takie kolacje organizowane, czyli PRL, który przyjął się coś pięknego, jeżeli chodzi o tą kolację. Później po roku czasu zorganizowaliśmy kolejną, bo goście się domagali. Był to niedawno wspomniany, tak jak powiedziałaś, bar mleczny, inspirowany bar mleczny, czyli ściągnąłem kucharzy tutaj, moich trójmiejskich kolegów, którzy są wyróżnieni przewodnikiem Michelin, do tego, żeby pokazali, w jaki sposób mogą przygotować na przykład bryzol, rybę w galarecie, czy zimne nóżki, czy też gołąbki. I tak jak było na deser, mój kolega przygotował, Marek Moskwa, naleśniki. Naleśniki. I każdy się zastanawiał, jak poda gość, który na przykład wygrał Mistrzostwa Świata w przygotowaniu lodów rzemieślniczych, jak on przygotuje te naleśniki. Jak będzie przygotowany bryzol. Jak będzie. I to zaciekawiło. Żeśmy sprzedali tak naprawdę tą kolację w niecałe 2 tygodnie, gdzie naprawdę było duże zainteresowanie. I teraz lecimy z kolejną.
Tak jest, więc tutaj jest kilka składowych, które wchodzą właśnie, składają się na całość tego konceptu baru mlecznego. W twoim przypadku miałeś jakąś swoją koncepcję oczywiście, natomiast wszyscy wiemy, że mamy w sobie tę nutkę sentymentu, który uwielbiamy odświeżać. Pamiętamy dania babci, pamiętamy dania mamy, pamiętamy przyjęcia urodzinowe u ciotek,
tak,
stół zastawiony, uginał się od wszystkiego. I dzieciaki gdzieś tam szalały, dorośli przy stole, oczywiście napitki też wówczas były. To są klimaty, które ciągle w nas jeszcze żyją. I kucharze, szefowie starają się w tę nutę uderzać.
tak jak zaprosiłem tych moich właśnie kolegów, oni powiedzieli, że robili również, ja robiłem również wiele kolacji, nie tylko tutaj w naszym kraju, ale i też za granicą. I to była najlepsza kolacja, jeżeli chodzi o klimat i całe przedsięwzięcie tego Baru Mlecznego. Wyjeżdżaliśmy wózkiem, który był pokryty ceratą. Na tym wózku mieliśmy wazy i chodziliśmy po tej sali.
Ale
i
aluminiowe łyżki.
Aluminiowe łyżki. Mieliśmy czepki na głowach. Ludzie po prostu byli zszokowani. Spodziewali się, że będzie takie nadęcie typu jak to w restauracjach i przy takich kolacjach będą zaproszeni tacy szefowie kuchni, więc nie wiadomo co się mają. Wiedzieli, że mogą się spodziewać, że będzie znowu to samo jak gdzieś na podobnej kolacji, ale tutaj zupełnie inaczej. Tu było po prostu jedno wielkie show, integracja między gośćmi a szefami kuchni. No i tak jak powiedziałaś, te biesiadowanie, które my bardzo mocno na to nałożyliśmy nacisk.
Pan Piotr napisał, że bary mleczne są rewelacyjne, a najbardziej żal naszemu słuchaczowi, że zamknęli ten naprzeciwko pętli tramwajowej w Oliwie. Panie Piotrze, dziękuję za ten głos i liczę na więcej państwa głosów, na 603 i 3 razy 06. Jak wspominacie bary mleczne? Czy jeszcze chadzacie? Czy dania takie, które gotowaliśmy dawniej, przed latami 90., jeszcze czasami odtwarzacie też być może w swoich kuchniach? 603 i 3 razy 06. Najciekawsze odpowiedzi, najciekawsze SMS-y nagrodzimy, uwaga, podwójnymi zaproszeniami do kina, czyli coś, co państwo bardzo lubią. A do rozmowy wracamy za moment.
Gotuj się na weekend.
Bary mleczne, dania kojarzące się z PRL-em. Dziś wspominamy na naszej antenie. Pani Monika, ja z takich smaków najbardziej lubię do dnia dzisiejszego kotlety jajeczne. Czasem robię sama, idę na łatwiznę, ale też czasami kupuję w barze w Gdyni, w Słonecznym. Swoją drogą lubię bardzo.
No, bardzo fajnie, że pani tutaj, pani Magda, tak?
Pani Monika.
Pani Moniko.
Zainspirowała pani szefa.
Moniko, pani Moniko, jeszcze poprosimy teraz o przepis na te kotlety jajeczne. Z chęcią zobaczymy, jakie pani robi też. A jeżeli chodzi o te kotlety, czy tak jak wspomniałem wcześniej, bryzole, no, są to tematy, które teraz się pojawią w najbliższej kolacji, którą będziemy organizować. Na pewno będzie to inspiracją dla nas i wiem już od jednego z szefów, że ten kotlet jajeczny na pewno będzie. Więc z chęcią też chcielibyśmy poznać tutaj pani komentarz i przepis na taki wspaniały kotlet jajeczny.
Pani Moniko, została pani personalnie wywołana do odpowiedzi przez szefa Rafała Koziorzymskiego, także naprawdę 603 i 3 razy 06. A ja przypomnę, że dziś pytamy właśnie o państwa smaki z dawnych lat, czy w barach mlecznych się stołujecie, być może macie swoje ulubione dania, a do wygrania bilety podwójne do kina Helios. Jeśli chodzi o bar mleczny, ja, gdy myślę o barze mlecznym, to między innymi przede wszystkim właściwie dwa elementy, dwa produkty, kompot i buraczki. To mi się kojarzy z barem mlecznym.
Mieliśmy na poprzedniej kolacji kompot z prądem. To wymyślił właśnie Dominik Karpik. Duże zainteresowanie to było. To była wódka wymieszana z kompotem i podana do takiego gąbka. Mieliśmy też podane w takich plastikowych kubeczkach jednorazowych. No to skradło też serca gdzieś gości. Buraczki zasmażane. Aktualnie mam w karcie zrobione oczywiście tak, jak powinny być.
Czyli
jest ugotowane, no ale też metodą taką, którą ja preferuję, czyli próżniową. Te buraczki zostawiają najwięcej smaku same w sobie i są ścierane na grubym oczku. Podsmażona cebulka, czosnek, zasmażka drugiego stopnia i te wszystkie dodatki typu ocet, cukier i sól są na samym końcu i wtedy je formuję w odpowiednią formę i jeszcze do tego jest taka pokryta na tych buraczkach glazura z czarnego bzu.
Niesamowite jest to, że to wszystko, o czym dziś mówimy, to są smaki, które znamy z domu, to są smaki tak naprawdę powszednie, te pierwotne, powiedziałabym, prawda, które lubimy, które znamy z dzieciństwa. A proszę bardzo, czy wychodzi na to, że my jednak mamy w sobie ten pęd do pierwotności, że trochę już żeśmy znudzili się tymi restauracjami typu EON, takimi, gdzie wszystko jest podawane pod linijkę i wymyślne, takie, że czasami nie wiemy, co jadamy?
I tu jest Jedni pewnie powiedzą, że tak, drudzy nie. No ja jestem, obserwuję i słucham swoich gości. Ja lubię luźny klimat, w sensie obsługi gościa, podejścia, żeby się nie wstydził, jakimi sztućcami ma zjeść, dlaczego jest ten kieliszek, do czego on służy. No nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy nie, po prostu przychodzi się do restauracji po to, żebyśmy mile spędzić czas, a nie zastanawiając się, którym widelcem mam jeść i co.
Właśnie.
Ja sam wychodzę do tych gości, mam zapaskę taką, jaką przystało na kucharza, czyli czasami coś skapnie, wytrę ręce, no wyglądam po prostu jak no, pracownik na kuchni.
Bo pracujesz na kuchni.
Pracuję na kuchni.
Nie to, że dyrygujesz.
I to przybliża jeszcze bardziej kontakt z tym gościem, który nie wstydzi się zamówić sobie coś, czego on na przykład nie zna. Bo z tym też się spotkałem, a im bardziej wymyślne, nie wiadomo co w karcie, tym gorzej, moim zdaniem. Miałem w sezonie placek ziemniaczany z łososiem i twaróżkiem. No to dla każdego w głowie już się układa pewien smak i mówi, dobra, to sobie zamówię. Ale jakbym miał nazwane to z włoskiego, czyli rosti ziemniaczane z łososiem i nie wiadomo jeszcze czym, no to by to zastanawiało gości, no to, na co to jest ten rosti? Nie wiem, czy to wziąć, czy nie.
Kto to jest?
Skąd to się wzięło? Placek ziemniaczany był najczęstszą pozycją, którą zamawiali goście.
No i sama bym teraz zjadła taki placek ziemniaczany. Kiszki marsza grają, proszę państwa. Basia też na ucho szepcze, że głodna. Chyba zaraz tutaj kuchnię prowizoryczną stworzymy i Rafała zagonimy do gotowania. 603 i 3 razy 06 państwo wspominają między innymi pire z dżemem z filmu Miś, no tak.
No,
ale też zupa wiśniowa z kluskami lanymi podana w salaterkach, a do tego pączki z mięsem smażane i buraczki.
Pięknie.
Kompot kochamy. Kochamy kuchnię Baru Mlecznego. To wyznanie miłości od pani Ani. A ja czekam na więcej państwa wyznań pod 603 i 3 razy 06.
Gotuj się na weekend.
Nie no, błąd straszliwy, że my nie mamy tu dzisiaj ani kotleta jajecznego, ani placka ziemniaczanego. Pani Monika, wywołana do odpowiedzi przez szefa Rafała Kozierzymskiego, przepis przedstawia następujący. Gotuję jajka, po czym rozdrabniam je, dodaję soli, pieprzu, pietruszki i dymkę. Do tego surowe jajko, trochę tartej bułki, formuję kotlety, smażę na patelni, kropka tak w kropkę, jak robiła moja babcia i mama i teraz podaję ja, czasami z sosem pieczarkowym.
Ja dzisiaj do pani wpadnę, poproszę o adres i wpadnę na obiad.
Szef wpada, proszę bardzo, na obiad.
Bardzo, no, bardzo pięknie napisane.
A
tak.
Czy by szef jakoś jeszcze podkręcił? Tak po jeżeli francusku?
Jeżeli dorzucił, no to na pewno mamy dobrej jakości kawiory w Polsce i na przykład jakiegoś wędzonego pstrąga do tego lub też ikrę z pstrąga i to wszystko.
No,
jajko lubi takie tematy.
Takie tematy. Rybkę?
Tak, rybkę, no.
Lubi, tak jest.
Malutką rybkę.
Lubi, a przecież ryba w galarecie też często jajko jest dodawane jako taki element...
Element dekoracyjny
tak.
Na tych stołach. No, ja też na warsztat wziąłem taką rybę w galarecie. Myślę, że wyszła mi bardzo dobrze, bo goście gdzieś tam zawsze ją dobrze wspominają.
Czyli nawet ryba w galarecie w restauracji...
Tak.
Która...
Ale właśnie, uwielbiam łamać te stare przepisy na nowy wizerunek, bo dla mnie ryba w galarecie była taką zmorą na tych stołach weselnych, gdzie jak się podniosło ten półmisek, to ta ryba cały czas się trzymała tego półmiska, nie mogła się odkleić. To było coś dla mnie strasznego i ja to odzwierciedliłem, ale w takiej pięknej formie. I ona bardzo dobrze się przyjęła, mam nadzieję. No, ciężko mi tutaj mówić o własnych jakichś tam pomysłach, że są fajne. Zawsze to weryfikują goście i zauważyłem, że to jest bardzo dobry pomysł.
No, ale szef kuchni musi lubić swoje dania też, prawda? Podpisuje się w końcu pod tym imieniem i nazwiskiem.
Tak, to jest, dla mnie jest to duży zaszczyt, jeżeli goście jedzą to i na przykład zamawiając, czytając, nie wiedzą, no wiedzą, co mogą się spodziewać, ale gdy to wląduje na talerzu, no to już wtedy wszystko się zmienia. Oni, to pierwsze, no to jest coś pięknego.
Wiesz, Rafale, przypominam sobie czasy sprzed powiedzmy 15-20 lat, gdy generalnie, a nawet i 30, może po latach 90., o tak, środek lat 90., przełom 90-2000, gdy trochę żeśmy od tej naszej historii, tradycji kulinarnej odchodzili, zachłysnęliśmy się Zachodem, zachłysnęliśmy się też tą kuchnią wyższych sfer, francuską. I gdzie te buraczki, gdzie te galarety? No, kto by w tamtych czasach pomyślał o tym, że szef kuchni utytułowany może serwować tego typu danie?
I to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze. Można w niecodzienny sposób, gdzie my już znamy te buraczki, wychowaliśmy się na nich, czy to są ludzie sukcesu, czy też nie, po prostu są wychowani. Mamy taką kulturę, mamy bigos, mamy kapustę zasmażaną, białą, czerwoną, mamy te buraczki zasmażane i z tego ja jestem najbardziej dumny, że mogę to reprezentować, a mało tego, będąc na konkursie tym wspomnianym Le Chef Honor, siedziało chyba bodajże 8 czy 9 zagranicy jury, takich też znanych kucharzy.
I celebryci w świecie kuchni, można powiedzieć,
można tak to powiedzieć, tak. I zastanawiałem się, co mam przygotować, bo tam był główny temat kurczak i podroby. Zrobiłem wątrobiankę na styl taki, no można powiedzieć europejski, światowy, i kurczaka z ziemniakami i mizerem. Największym hitem tego wszystkiego była ta mizeria w postaci lodów. To jest, ona już można powiedzieć jest rozsławiona.
Twoje
tak, mam.
Kojarzy się twoje nazwisko z tą mizerią właściwie.
Tak, jest to naprawdę taki, ja jestem z tego bardzo dumny. Ja stałem tam wśród 9 innych państw i polska kuchnia zdobyła pierwsze miejsce w Europie. To jest coś, czym można się szczycić.
Taka mizeria jest typowo polska.
No tak.
Jak wpadłeś na ten pomysł z tą mizerią i właściwie z lodami z mizerii?
Narodził się z kilka dobrych lat temu, a tak naprawdę w dzieciństwie, gdzie babcia przygotowywała w niedzielę obiad, ziemniaki z patelni, z boczkiem, jajko sadzone, oczywiście takie przysmażone mocno z spodu, ale żółtko było płynne, i jej cudowna mizeria z ogórkami, które no tam miała sama w ogródku.
No
i
właśnie.
Ta mizeria była tarta na grubych oczkach, dodawany tam śmietana, koperek, i ona, co ważne, bo tu będzie zaraz taka spekulacja, i była na słodko, kwaśno. Jej taka jest dyskusja. Albo słodko-kwaśno, albo słone.
No
i
właśnie.
Ja uwielbiam słodko-kwaśną. I też tak na pierwszym konkursie zadzwoniłem do mojej babci, gdzie wygrałem też The Best Chef Rising Star w 2017 roku, też międzynarodowy konkurs. Wygrałem właśnie tymi lodami. Ja powiedziałem babci, chciałbym uzyskać od ciebie przepis na tą mizerię i zrobię z nich lody. Ona mówi, no co ty, to wiesz, że ci one nie wyjdzie na mizerię, musisz przyjechać po te ogórki do mnie. No i tak się zaczęło. Doszedłem do perfekcji z tą mizerią, bo to przerzucić je na lody, to trzeba troszeczkę się było nagimnastykować.
Mm-hmm, no właśnie.
Ale udało się.
A bazą jest tutaj
ogórek, koperek, śmietana.
Śmietana.
I proces tworzenia tej mizerii wygląda następująco, żeby mieć czujne oko na nałączenie oleju koperkowego, którego sam robię, na połączenie ze śmietaną. Bo jeżeli są złe temperatury przy mrożeniu, później takiego tłuszczu ze śmietaną, on się rozwarstwia i te lody są
do niczego.
No tak.
A jak babcia ma na imię?
Miała na imię Bernadetta.
To babcia na pewno czuwa.
Tak, no
i nad wnukiem, i nad mizerią, żeby jest już perfekcyjna ta mizeria.
No tak, no ona na pewno tam gdzieś u góry patrzy. Dużo, dużo czasu spędziliśmy razem w dzieciństwie, więc to jest taki sentyment bardzo duży.
Czyli wpływ babci na jej kuchni, osoby babci, jej osobowości w kuchni miał wpływ na to, kim dziś jesteś?
No tak, no ciężko mi się mówi ogólnie o babci, bo gdzieś człowiek pamięta i ja czuję, że ona gdzieś tam cały czas patrzy, nie? Więc to jest taki sentyment.
603 3 × 06. Proszę Państwa, jeszcze pytamy o Bary Mleczne. Jeszcze można swoje jak najbardziej wspominki z dawnych lat wysyłać do nas, a przypomnę, do wygrania zaproszenia do kina.
Gotuj się na weekend.
Kuba napisał, dorzucam jeszcze zupę buraczkową z ziemniaczkami.
O, proszę bardzo.
Cudownych naszych słodkich buraczków kaszubskich.
Bardzo pięknie.
Także dzieła mojej cudownej babci. Tak mnie wita cudownym obiadkiem. Jest zdjęcie dołączone zupy. I pozdrawiam mistrza kuchni. Pięknie pan mówi o jedzeniu i babci. To pan Kuba.
Bardzo dziękuję, panie Kuba, panie Kubo, i tam proszę przygotować jeszcze jeden talerz.
To jak jeden nasz jest. No, to, Daniel Wojciechowski dołączył, tak, dobrze, nas jest tutaj czwórka.
To jest 5 litrów. To no,
tak, panie Jakubie. A pan Jacek z kolei dołączył do programu, mówi, nie wiem, czy ktoś wspominał o pyzach z mięsem.
O, no i tak, aktualnie, no już nie mam akurat u siebie w karcie, ale... najbardziej
lubię?
Tak, najbardziej lubię z kaczką na przykład. W środku, no jak tak, jest porwane łódko z kaczki z sosem, no to piękna sprawa.
A sznycelki ziemniaczane z jajkiem sadzonym i buraczki zasmażane do tego i może być kefirek do popicia?
No to coś pięknego, zsiadłe mleko, jak najbardziej.
To Majka z Gdyni, a Małgosia i leniwe pierogi.
No to...
No, nie, no proszę państwa, tak naprawdę moglibyśmy teraz już tylko czytać SMS-y od naszych słuchaczy. Pan Piotr jeszcze kaszę gryczaną polaną tłuszczem i do tego zsiadłe mleko przypomina.
O, brawo. Piękne.
Omlet wielkości talerza marki z Połem. O, jest, puszysty i delikatny.
Ponosi dzisiaj, wspomnienia ponoszą.
Tak jest. Czy szef Rafał Koziorzemski to wszystko, co przygotowuje zawodowo, też w domu gotuje, odtwarza?
No i to jest najczęstsze pytanie do mojej żony i do mnie.
Do żony?
Tak. Drodzy państwo, absolutnie nie.
Ale chyba głodni nie chodzicie.
Głodni nie chodzimy, a najczęściej najlepszym dla mnie posiłkiem w domu to są kanapki właśnie mojej żony. Zrobi najlepsze. Po prostu, nie wiem.
No, mam... Czyli suchy prowiant?
Suchy prowiant.
No, no panie szefie.
Ale jeżeli jak już coś jest w domu, to najczęściej w dużej ilości robimy zupy. Mhm. Ogórkową, ostatnio gdzieś tam krem z dyni. To są tematy, które gdzieś się powielają, a z takich, jak już naprawdę przyjdzie wena, no to z moją córką najczęściej pizzę domową.
Domową, tak, a taką oczywiście. Na grubym cieście?
Na grubym cieście.
No to klasyk.
Ale nie ma, to są dwa różne światy. W domu jesteś w domu, poświęcasz się innym zadaniom, a profesjonalna kuchnia wyzwala mnie z tego podejścia do tego właśnie, żeby odejść od domu, jak przychodzą do nas goście, na przykład dajmy datę od restauracji, no to chciałbym ich zaskoczyć czymś, czego nigdy w życiu jeszcze nie mieli.
Tak, po to się chodzi też do restauracji.
Dokładnie.
Natomiast gdy do domu zapraszacie gości, to w związku z tym nie zapraszacie, tylko raczej mówisz, zajemy w restauracji.
No, idziemy do mnie. Ale nie do domu, tylko do którejś.
A żona może absolutnie ma dowolność w domu gotowania, czy jednak gdzieś tam czasami zaglądasz, no jak ty to zrobiłaś?
Nie. Ale na pewno się w dużej mierze spieramy, jeżeli chodzi o tu kulinarnie, no to każdy zawsze coś zaproponuje i każdy ze smakiem to zje. Najważniejsze, żeby razem przy stole.
A, no właśnie, razem przy stole.
Aczkolwiek no, w tych czasach jest dość skurczony ten czas, ale staramy się jak najwięcej spędzać, aczkolwiek moja branża potrzebuje bardzo dużo poświęcenia i też uwagi, tak jak dziecko.
No właśnie, szczególnie też takie podejście, że nie robimy współproduktów, tylko generalnie właśnie. Od podstaw działamy.
Tak.
A jeszcze trzeba znaleźć dostawców dobrych, hodowców.
Dokładnie, to też jest bardzo istotne, bardzo istotne.
To co, pomidorowa, ogórkowa?
Moim zdaniem ogórkowa.
No, jednak wygrywa.
Ja w ogóle, tak,
uwielbiam. Te ogórki widzę.
Tak. Jeszcze z kiszonych to jest w ogóle.
A ogórek to będzie najważniejszy produkt, jeśli miałbyś o jednym produkcie opowiedzieć? Dla ciebie jako kucharza?
W tej chwili, no bo się kręcimy tutaj koło tego ogórka, ale to dobre pytanie, bo jeden taki produkt, który mógłbym...
Który musi być, no.
No to teraz...
Masło?
Masło. Masło, śmietana.
Masełko.
No, to jest temat, tak. No, tak.
O maśle też można było zrobić audycję właściwie.
Tak. Też robię różne smaki masła. Pietruszkowe, zielone, z palonego masła, lody, z, teraz ostatnio krem z palonego masła na deser. Jest wiele tematów. A takie najbardziej kontrowersyjne i nie do pomyślenia, mam taki mój sztandarowy deser, zawsze on wskakuje w samym sezonie, czyli truskawki z sokiem, z syropem z czarnego bzu, marzanką wonną i lodami z białych szparagów.
I to kontrowersyjne?
To jest, no, to jest coś pięknego.
Coś pięknego.
To jest, to nawet już goście czasami widzą te, bo uczę ich, w jaki sposób to robię, skąd biorę produkty. I jak już widzą na tych drzewach białe kwiaty, takie baldachy z czarnego bzu, oni piszą do mnie, panie Rafale, kiedy będzie ten deser? No ja mówię, poczekajcie, trzeba poczekać na te najlepsze kaszubskie truskawy.
Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą opowieść, która absolutnie nie został temat wyczerpany. Myślę, że jeszcze za jakiś czas trzeba będzie do tematu powrócić. A sentymenty zawsze w nas są i pragnienie zjedzenia czegoś dobrego, czegoś, co uruchomi w nas również te emocje, to też również w nas zawsze istnieje. Rafał Koziorzemski, kucharz, szef i właściciel restauracji Fisherman w Sopocie i Tu można marzyć w Gdańsku Oliwie, był gościem audycji.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Trzymajcie się Trójmiasto i samych dobrych przepisów.
Dzięki.